Pýtam sa teraz. Ad vocem chciałbym się też wypowiedzieć na temat kobiet. No. Może troszkę w innym tonie. Moja żona mi kiedyś powiedziała, była taka markotna jakaś, pytała mnie, co ci dolega, co ci na wątrobie leży. A ona mi powiedziała, tak by nie zupełnie w temacie. Bo widzisz, uważam, że facet to powinien być szczęśliwy. No ja się z tym zgadzam, wy też? I powiedziała mi, facet nie może być szczęśliwy, jak nie jest zdobywcą. Jak nie czuje się facetem. Więc chciałabym, żebyś zrobił coś, aby ta twoja męskość wróciła. Bo inaczej ty nie będziesz szczęśliwy. Jak ty nie będziesz szczęśliwy, to ja nie będę szczęśliwa. Więc powiem wam drugi przykład. Moja znajoma pojechała do pracy do Chicago i opiekowała się w takim domu. Mówi, że taki dom był duży, takiego bankowca, że bez planu z początku się gubiła w tym domu. Tak? Pałac ogromny. Mieli 5 dzieci. Każde z dzieci miało po 3 niańki. Zmieniały się, były na cały czas opieka 24 godziny na dobę, co 8 godzin się zmieniały. I ten bankowiec, zarabiający krocie, po prostu jak jego żona wchodziła do galerii, to wypędzano wszystkich ludzi, zamykano galerię i ona chodziła i sobie wybierała, co chciała. Tak? Po prostu szła i mówi, tylko pokazywała palcem, tam rzucali jej. On samochodem to wywoził do domu. Nie wiem, co ona z tym robiła. Miała przyjemność w zakupach. Bardzo bogaci ludzie. I ten bankowiec, który rządził ilomaś bankami, dyrektorami, przychodził do domu, ubierał stare kapcie i ona mi powiada. I siadał w kuchni i czytał gazetę. I ona sobie pomyślała, ciekawe, ile w nim jest męskości. Polka. Więc zaczęła sprzątać kuchnię. Nie trzeba było sprzątać, ona zaczęła sprzątać kuchnię. I tak go miotą, bach po nogach. I on poszedł w inny róg. To ona w innym rogu bach go miotą. I faceta wygoniła do salonu. I poszła salon sprzątać. I tak mówi, przeganiałam go jak psa. I facet, który rządził ludźmi, uciekał ode mnie. A ja miałam tylko miotłę. I co za facet? Jak z takim być szczęśliwym? Więc kochani, myślę, że w Dzień Kobiet trzeba powiedzieć, szczęśliwa kobieta to ta, która ma prawdziwego faceta. Inna może mieć zadowolenie, że rządzi, tylko myślę, że to jest takie ułudne. Tak? Moja żona mnie motywuje, żebym był facetem. Każe mi pewne rzeczy robić, znaczy każe, może nie każe, ale... tak, to inaczej brzmi. To inaczej brzmi. Zachęca i ta zachęta jest skuteczna. Tak, skuteczna. Więc drodzy, zanim przeczytam wam tekst, chciałbym wam coś powiedzieć. Ostatnio bardzo mocno leży mi na sercu rozwój Kościoła. Zwłaszcza, że widzę różne zagrożenia, które wchodzą do Kościoła i widzę też jakby zmęczenie ludzi. Albo pójście na pewne kompromisy. Na czym one polegają? Jeżeli chcemy mieć więcej kościołów w Polsce, to po prostu pozwalamy, żeby kościoły się dzieliły. Nie, żeby się nawracali ludzie, no bo się trudno nawracają, więc żeby się dzieliły, bo to jest łatwiejsze. Z jednego powstaje 2, a czasami 3. W Gołdapie na przykład powstało 6 z jednego. Nie na raz, tylko dzielili się, aż powstało 6, teraz funkcjonuje chyba 4. Więc w ten sposób. To jest w pewien sposób łatwiejsze, bo nasza natura jest taka, że się nie zgadzamy, kłócimy się ze sobą, każdy udowadnia swoje racje, każdy ma tą rację i chcemy upodabniać ludzi do siebie, wzięliśmy sobie, załóżmy, jak już jesteśmy przy kobietach i mężczyznach, żonę czy kobietę, która nam się podobała, bo była taka romantyczna i nagle mamy do niej pretensje, że nie jest praktyczna. Jak wziąć sobie aromatyczkę, to nie myśl, że będzie praktyczna. Tak? Gdzieś chcemy ją przerobić na swoje kopyto, a to nie jest dobrze, bo jak będzie przerobiona na nasze kopyto, to straci atrakcyjność. Bo tak naprawdę my, racjonalni ludzie, jeżeli facet jest racjonalny, potrzebuje romantyczki. A jeżeli facet jest romantyczny, to potrzebuje praktyczki. Tak? I wtedy jesteśmy dla siebie atrakcyjni. Ale jeżeli ujednolicimy wszystko, no to będzie mama łyga. To nie będzie nic ciekawego. Ale chrześcijanie często chcą, i popatrzcie, jak dyskutują na forach medialnych, ujednolicić. Jak nie rozumiesz tak jak ja, rozumiem, to jesteś w błędzie, idziesz do piekła, trzeba cię napomnieć, trzeba ci coś tam zrobić. I aż szumi w internecie. Mało tego, ludzie rozwijają się do pewnego momentu, jak już przeczytają Biblię kilka razy i pochodzą na nabożeństwa rok, dwa, trzy, uważają, że, powiem tak populistycznym językiem, że chwycili Pana Boga za nogi. Że rozumieją już tak dużo, że mogą innych pouczać i że oni się już nie muszą zmieniać. I do tego stopnia w tym trwają, że nawet jeżeli im coś pokażesz, kawa na ławę, że nie mają racji, że jest napisane, albo że to funkcjonuje w ten sposób, to potrafią to wyprzeć ze swego umysłu. Ja doświadczyłem czegoś takiego, że rozmawiam za godzinę z człowiekiem, on nie pamięta, że godzinę temu mieliśmy poważną rozmowę, on wie, żeby rozmowa była, tylko o temacie rozmowy jakby nie pamięta tego tematu. Dlaczego? Bo wypiera to. On nie chce się temu poddać. Tak? To świadczy o braku bojaźni Bożej. Dla mnie jest to jednoznaczne. Może ja się mylę, nie jestem doskonały, ja się muszę dużo nauczyć, ale to dla mnie świadczy o braku bojaźni Bożej, bo doświadczam też czegoś takiego, że jeżeli człowiek ma bojaźń Bożą, to często żyje w potępieniu. Znacie takich ludzi? Czyli nie zrobiłem tego, Bóg ode mnie to chciał, nie zrobiłem. Nie liczy, ile zrobił, że ma odkreśloną jakby możliwość zrobienia pewnych rzeczy, ale ma taką gorliwość do Boga i taką bojaźń Bożą, że jeżeli czegoś mu się nie udało zrobić, to już się potępia. No, zawiodłem. Ale człowiek, który nie ma bojaźni Bożej, po nim to spływa i on po prostu na innych to sceduje, tak? To inni są winni. To nie on. Tak? Więc ludzie, którzy przychodzą na nabożeństwa, nie zawsze chcą przemian. Bo ludzie rozumieją, że przemiana niesie ze sobą wysiłek. Przemiana niesie ze sobą wyzwania i to boli czasami, bo musisz się nagiąć, zmienić sposób myślenia. Zmienić sposób myślenia nie jest prosto. Ja nie wiem, czy wam, u was chyba też to mówiłem. My mieszkamy w bloku na trzecim piętrze, chociaż to jest wieś. Ale jak zasiedliliśmy, to był nowy blok, zasiedliliśmy go i powiesiliśmy lustro w pewnym miejscu przed pokojem. Wisiało tam może z 10 lat, a mieszkamy tam już prawie 40 lat. I już 30 lat wisi w innym miejscu. Ale jak się rozpędzę, żeby się przejrzeć w lustrze, to gdzie gonię? Do tego pierwszego miejsca. 30 lat go już tam nie ma. Wisiało tylko 10 lat. Ale ciągle pamiętam, że ono tam wisiało. Odruch. Mamy pewne odruchy. Mamy pewne zachowania, a Słowo Boże mówi, Jezus to tłumaczy, ale nie tak było odkąd? Od początku, tak? Nie tak było. Tak było po części, ale tak było ze względu na zatwardziałość waszych serc. Czyli na pewną ciasnotę umysłu, pewien trudność w analizie albo mniejszej bazie danych i wtedy mając mniejszą bazę danych nie możesz pewnych wniosków wysnuć, tak? Prawidłowych. Ale jeżeli doświadczasz Boga, żyjesz z Bogiem, chodzisz do społeczności, masz więcej doświadczeń, masz więcej danych i nagle widzisz, że to, co kiedyś myślałeś, że było szczytem, teraz jest zaledwie podłogą. Że to powoduje, że potrzebujesz się zmienić. Potrzebujesz się zmienić, tak? Nie chcę powiedzieć, że młodzież jest najważniejsza, ale rozumiecie, mój
Syn mi powiedział, tato, jak nie zmienisz formy przekazu i jak kaznodzieje w twoim i trochę niższym wieku nie zmienią formy przekazu, nie będziecie widzieć nawróceń młodych ludzi. Oni już myślą inaczej. To, co wy myślicie, jest poprawne dla waszego wieku. Ale to nie jest jedyna forma przekazu. Bóg ma różne formy przekazu, tak? Więc ja na przykład byłem, może to jest kontrowersyjne, ale byłem w Stanach Zjednoczonych i wzięli mnie do takiego kościoła, baptystycznego kościoła i powiedzieli, jak się nie zgorszysz, to cię weźmiemy. Myślę, że no to wiecie, to jak płach na byka za mnie zadziałało. Więc jak to? Pójdę, zobaczę. Tak? Dlaczego mam się zgorszyć? Więc wchodzę, a tam kompletna ciemność. Przychodzi do mnie facet z latarką i przywitał mnie serdecznie. Powiedział, on mnie zaprowadzi na miejsce, tak w kinie. Zaprowadził mnie na miejsce, usiadłem i nagle scena rozbłysła. Dymy poszły. Dyskotekowe światła. I myślę sobie, Boże, jeszcze nie zaczęli, już prawie zgorszyli mnie. Jeszcze całkiem nie, ale już prawie. Ale ponieważ Biblia mówi, kto wytrwa do końca, tak jest napisane? Powiedziałem, wytrwam do końca. Trzeba czytać dobrze Biblię. Ludzie nie czytają dobrze Biblii i po prostu falsaf popełniają czasami i to jest zły. Więc dotrwałem do końca, ale zaraz po tych światach wyszedł zespół. I jak zaśpiewali. Myślałem sobie, tak osądziłem z początku, tak? Będą to po prostu światowa muzyka, tak? Ale jak zaśpiewali, to sobie siadłem. Duchowo byli przygotowani. I powiedzieli mi później, tak? Przyszedł kaznodzieja, miał piękne kazanie. Po prostu ja się poryczałem, jak to powiedział kiedyś Matiaszuk, nie wiem, czy go pamiętacie. Może tak nie powiem dokładnie jak on, ale powtórzę za nim. O. On powiedział kiedyś, żałuję, że się kiedyś nawróciłem, bo ja bym się nie nawrócił, to dzisiaj już na pewno bym się nawrócił. Słysząc to i widząc to, tak? Po prostu powalające wszystko było. I pytałem się ich później. Powiedziałem, że jestem z Polski, że to dla mnie jest takie dziwne. I oni powiedzieli, widzisz, bo nam, czy ciemno, czy jasno, to jest tak samo. Ale ludzi, którzy chodzą, ludzie, dla ludzi, którzy chodzą na dyskoteki, to nie jest to samo. Dla nich to jest różnica. I oni nie przyjdą do takiego kościoła, jak się nauczyli, że jest inaczej, tak? Na przykład, może nie znacie, Kościół Chrystusowy, tam jest kilka kościołów chrystusowych w Warszawie, ale ten główny na Puławskiej, doszli kiedyś do takiego przekonania, ich pastor, że kościół jest dosyć sporawy, ale biedny. Jak na Warszawę, wszystko jest drogie, biedny. I pastor się modlił i myślał, co zrobić i zrobił lożę VIP-owską. Wielki szum w kościele się zrobił. Dzieli ludzi na kategorie. Już to po prostu niemożliwe. W kościele mamy VIP-ów, tak? I on powiedział, chcecie, żeby do kościoła przyszły pieniądze? Bóg zbawia nie tylko biednych. Wierzycie w to, że Bóg zbawia nie tylko biednych? No tak. Jak ja jeździłem maluchem, wiecie, ja tak chaotycznie mówię, ale cenię takich kaznodziei. Nie obrażajcie. Więc jak jeździłem maluchem, to żoną dziękowaliśmy, że mamy malucha. Jak ludzie nam mówili, słuchaj, są lepsze samochody, mówili, co oni mówią, po prostu nie są niewierzący. Człowiek powinien być pokorny, maluszek wystarczy, tak? Ważne, żeby jechał. No ale dostaliśmy później Renault Laguna, piękny, może nie taki piękny, ale wygodny samochód, szczególna amortyzacja i tak dalej. Jeździliśmy, mówimy, no tak w zasadzie nie było różnicy dla nas. Wydawało się, że nie ma różnicy. Aż kiedyś przesiedliśmy się znowu na malucha i już nie mogliśmy nim jechać. Tak? Człowiek się szybko do lepszego przyzwyczaja. Jak awansuje, to nawet nie widzi tej różnicy za dużo, ale jak ma wrócić do tyłu, to jest straszne. I mi powiedzieli, ci ludzie, którzy siedzą na wygodnych dyrektorskich fotelach, nie będą lubili na takich krzesłach siedzieć. Wiecie dlaczego? Bo nie zawsze nasze kazania są porywające. Nie zawsze nasze zespoły śpiewają tak, że po prostu lecisz do nieba. My wierzący już wiele wytrzymamy. Tak to jest? Wiele, tak? Ale tamci ludzie przychodzą i ich musi coś porwać. A jeżeli nie ma coś porywającego, to przynajmniej wygodnie siedzieć.
Chcesz, żeby się nawrócił, musisz go zatrzymać, musisz mu coś dać. I natychmiast okazuje się, w ciągu kilku miesięcy, tam było ileś foteli takich wygodnych, w takim zakątku, oni mieli stolik, gdzie mogli kawę sobie zrobić i pić w czasie nabożeństwa kawę. Okazuje się, że przyszli i nawrócili się biznesmeni i wszystkie miejsca były zajęte. Jak pastor ogłosił, że potrzebuje 20 tysięcy na remont biura, to nie dotrwało do końca nabożeństwa. On wyszedł za kazalnicę i powiedział: przepraszam, ale już mamy odpowiednią ilość czeków, proszę więcej nie przynosić, mam już ponad 20 tysięcy złotych. Jedno nabożeństwo. Zbierzcie 20 tysięcy złotych. Tak? Rozumiecie? Czy ja nie słyszę? Pewnie, że ten kościół był większy, tylko że zapłaciła pewna grupa ludzi. Trzeba do nich dotrzeć. Tak? Trzeba do nich dotrzeć. Więc on nie tylko z wygodnych miejsca zrobił, ale telewizor postawił jeszcze. I ludzie przychodzili. Wiecie, co teraz ci ludzie robią? Przyprowadzają swoje dzieci. Przyprowadzają dzieci biznesmenów nienawróconych, bo mówią, tu są etyczne zasady i moralne. W szkole tego się nie nauczą, bo w szkole seks, edukacja i inne rzeczy. I my chcemy, żeby nasze dzieci były dobrze edukowane, potrzebują mieć dobre wzorce, przyprowadzają je do kościoła. Te dzieci się nawracają, przyprowadzają swoich rodziców. Czy to ma sens? To ma sens. Może nam się nie podobać forma. Możemy robić się szowinistami, bo my biedni, to wszyscy mają być biedni. Nie. Ja mogę na ziemi siedzieć. Kocham Pana Jezusa i mi to nie przeszkodzi w chodzeniu z Bogiem. Ale niektórym ludziom to nie pomoże się nawrócić. Więc potrzebujemy zmienić swoje myślenie. Bo ponieważ przychodzi Boże poruszenie i ono potrzebuje nas mieć przemienionych. Bo ludzie przychodzą do kościoła. Jacy przychodzą do kościoła ludzie? W potrzebie. Myślicie, że ten, który ma w życiu dobrze, chce się nawrócić? To jest ewenement. Dotrzesz do niego w jakiś sposób, widzi twoją radość i emanację Bożej miłości, tak? Ale jak tak przepraszam, ja też taki jestem jak wy dzisiaj, nie widać tej emanacji. Przepraszam, pastorze. Przyszliśmy tutaj wszyscy, jesteśmy tacy normalni. Nie ma nic w nas takiego ekscytującego. Jakby ktoś tu przyszedł i zapytalibyśmy się go, czy ci ludzie są szczególni, to powiedział, no nie, no tak jak w supermarkecie, tak. Normalnie ludzie. A w kościele nie powinni być tacy ludzie. My powinniśmy jaśnieć. Powinniśmy mieć coś szczególnego, coś, czego ludzie nie mają, do czego ludzie tęsknią. Więc ludzie, jak przychodzą do nas, a przychodzą, bo głosimy im Ewangelię, albo słyszą, że Jezus może i że Jezus jest wszechmogący, więc oni wierzą w to, nikt im nie pomógł, lekarz im nie pomógł, instytucje państwowe, jakieś prywatne nie pomogły, więc szukają wyjścia, deski ratunku, idą na nabożeństwo. I jeżeli mają zostać, bo są chorzy i potrzebują lekarza, to muszą zobaczyć nas, przemienionych. Potrzebują zobaczyć nas przemienionych. Wy pewnie tacy nie jesteście, bo to jest inny rejon Polski. Ja pochodzę z południowego zachodu. Kawał drogi do was jechałem. Ale u nas to mieliśmy takie wydarzenie. Przyszła rodzina cała i zaczęli chodzić już trzeci raz, chyba byli na nabożeństwie i później znikli gdzieś. Więc pastorem zastanawialiśmy się, gdzie oni znikli. Po prostu byli i nie ma, tak? Zbadaliśmy sprawę i okazuje się, że dwóch takich agentów z kościoła, starzy wierzący, postanowili, mieli taką teorię, że ludziom trzeba mówić prawdę, bo wcześniej czy później tak się dowiedzą. Tak? Więc wzięli tą rodzinę i zaczęli im mówić, słuchaj, ta Marysia 20 lat temu, wiecie co ona robiła? My tu nie mamy świętych ludzi. Tu ludzie są przeżyciami, tak? A pastor to kupił kilo jajek, ale nie zapłacił. Czyli ukradł. I takie rzeczy im nagadali, całe brudy z 20 lat. Ci ludzie zabrali się i poszli. Ktoś za to beknie. Przepraszam, odpowie.
ktoś za to odpowie. Jak można takie rzeczy mówić? Co to jest za Ewangelia? Kto głosi taką Ewangelię? To chyba sam diabeł, tak? Dlatego niektórzy, nie wiedząc o tym, stają się kolaborantami. Kto to jest kolaborant? Współpracownik z wrogiem. Ten, który współpracuje z wrogiem. Zdrajca. Tak się nie robi.
Więc kiedy się modliłem o was, ja wiem, że niedawno byłem, ale Bóg ma ciągle świeże słowo.
Rzymian 13, rozdział od 7 wersetu czytamy. Oddawajcie, to jest słowo do Kościoła. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. Nikomu nic nie winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne w tym słowie się streszczają: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności i ubierzmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Oddajcie każdemu to, co mu się należy. A co nam się należy? Co wam się należy? Co ja mam wam oddać? Co wam się należy? Ale co wy powinniście mi dać, co mi się należy? Należy mi się coś? Czy nie? Kto przyjmie proroka jako? Proroka, tak? Otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmie ucznia jako ucznia, otrzyma zapłatę za to, tak? Ale kto przyjmie pastora jako kolesia, to dostanie zapłatę kolesia, tak? To jest różnica? Nie ma tak napisane? Parafraza tak mówi. Kto przyjmie... Wszyscy... Logikę, tak? Kto nie przyjmie proroka jako proroka, nie dostanie zapłaty proroka. Przyjmuje zapłatę, dostanie zapłatę tego, kogo przyjmujesz. Więc jeżeli przyjmujesz pastora jako kolesia, to nie dostaniesz zapłaty pastora, tylko zapłatę kolesia, bo przyjęłaś go jako kolesia, tak? Jest to logiczne. Jest to zgodne z Bożym Słowem. A jaka jest zapłata kolesia? Coś za coś. Ale zapłata pastora jest inna. Pastor ma autorytet i błogosławi, wypowiada słowa w mocy, w autorytecie. Czasami zastanawiacie, dlaczego Kościół nie jest błogosławiony. Pastor dobrze głosi, kaznodzieje dobrze głoszą, modlimy się i nie mamy błogosławieństwa. Idziesz do domu i tak jakby diabeł ci wszystko ukradł. No bo nie przyjmujesz pastora jako pastora. Rozumiecie? Więc nie możesz tego słowa przyjąć i to błogosławieństwo do ciebie nie dociera, ponieważ nie przyjmujesz go jako pastora. Nie przyjmujesz kaznodziei jako kaznodziei, nie przyjmujesz starszego jako starszego, nie przyjmujesz lidera jako lidera i chcesz zapłaty lidera. Nie ma. Po prostu łamiesz Boże zasady i chcesz, żeby funkcjonowało coś, co wyrywkowo cytujesz. A to nie może cytować wyrywkowo. Biblia wynika, rzeczy wynikają z kontekstu, tak? Wszystkie rzeczy, czy większość rzeczy, może nie wszystkie są wyjątki, w Biblii są uwarunkowane. To nie jest wyrocznia, że tak się stanie. Biblia mówi, kto wytrwa do końca, tak? No to trzeba wytrwać do końca, tak? Biblia mówi, jeżeli zrobisz to, no to jeżeli zrobisz, a jak nie zrobisz, to się nie stanie. Czyli obietnica jest wtedy nieważna, jest anulowana, ty sam ją anulujesz. Nie dopełniasz warunków umowy. I tyle. Więc potrzebujemy zrozumieć, dlaczego pewne błogosławieństwa do nas nie dochodzą. A coraz więcej mamy problemów, tak? Ludzie są coraz słabsi, czy nie? Społeczeństwo jest coraz gorsze. Środowisko jest coraz bardziej wymagające. U was jeszcze takich problemów nie ma, ale w Warszawie już jest zalecenie, żeby czterolatki uczyć onanizmu, a sześciolatków uczyć, jak się zgadzać na seks w szkołach. To dopiero problem, tak? To jest dopiero problem. Środowisko jest coraz gorsze. Więc nasze dzieci wcześniej czy później zetkną się z tym. Już dzisiaj na komórce, ja nie wiem, jak te dzieci to robią, ja nie szukałem, ale jakoś mi same strony nie wchodzą, ale okazuje się, że bardzo łatwo wejść na strony pornograficzne, że wiele dzieci, nawet naszych, ogląda strony pornograficzne na komórce, na smartfonie. Jeden z pastorów powiedział, jak przejrzał komórkę swojego syna, to myślał, że go ukatrupi na miejscu. Po prostu. Syn pastora. Mówią, to wszyscy tak robią. My wszyscy. Tak? Czyli nie są nasze dzieci bezpieczne. Potrzebujemy błogosławieństwa, bo popatrzcie, że coraz więcej dzieci idzie w świat. Idzie w świat. Coraz więcej młodych nie chce być w kościele pokoleniowym. Oni chcą być w kościele młodych. Czapki na nabożeństwie, dziurawe spodnie, nie wiem, cokolwiek. Jest cool wtedy. A wy wapniaki róbcie sobie. A wapniaki wymierają. Czy nie? My w Nysie mamy średnia wieku 40+. O ile nie 50. To znaczy jest kiepsko. Tak? Możemy mówić idealne rzeczy. Ja nie przyjechałem wam mówić idealnych rzeczy, bo my sami siebie okłamujemy. Chcę wam mówić rzeczywistość, jaka jest. Potrzebujemy się z tym zmierzyć, więc potrzebujemy błogosławieństwa, bo inaczej stracimy nasze dzieci. Wychowujesz je? Ile kosztuje wychowanie dziecka? Szczelcie sumą. No to tak dużo powiedziałeś. Obliczono, że około 120 tysięcy. Edukacja, wszystkie ubrania, wszystkie, a jeszcze 200 to jak trzeba na konie dać, na basen, gdzieś tam jeszcze tak. No, to tak. Ale jeżeli dziecko chcesz wykształcić, tak, bo wyższe wykształcenie to około 120 tysięcy. Jedno dziecko, jak masz troje dzieci, to dom po prostu poszedł. Tak? Tyle kosztuje. I nagle zainwestujesz, przepraszam, że biznesowo do tego podchodzę, tak? Ale duchowo już to rozumiemy, myślę. Emocjonalnie też rozumiemy, płaczemy nad tym. Ale chciałbym, żebyście zrozumieli też biznesowo. Wychowujesz dziecko, płacisz w niego, wpakowujesz w niego 120 tysięcy, to nie są małe pieniądze, a to dziecko odwraca ci się tyłem, pokazuje ci pewną część ciała i idzie w świat. I co nie myślisz? Gdyby to biednym rozdał. Tak nie myślimy. Ale możemy tak pomyśleć, tak? Nie szkoda? Strata jest wielokrotna. Jeżeli nie będziemy chodzić w mocy Bożej, jeżeli nie zastosujemy Bożych zasad, jeżeli nie będziemy oddawać tym, którym się coś należy, jeżeli nie będziemy im winni coś więcej niż tylko miłość, to jest kiepsko. To jest kiepsko. Zwłaszcza, kochani, to by było proste, gdyby ludzie byli idealni, gdyby na przykład wasz pastor był idealny. On nawet włosów nie ma, idealny nie jest, prawda? Więc nie jest idealny. Ja też nie jestem idealny. Nie ma idealnych ludzi, tylko Jezus był idealny. Tak? Więc trudno nam kochać nieidealnych ludzi, bo oni popełniają błędy. I często nie umiemy patrzeć na to, że ten człowiek ma pasję, że się poświęca, że się zażyna, że po nocach nie śpi, że nie musi trąbić przed sobą, tak? Ile czasu spędza w modlitwie? Wiecie, ja wstaję około 7, teraz o 6, modlę się, moja żona wstaje o 5, nastawia sobie budzik i wstaje, modli się, bo usłyszała we śnie, że jej poczta do niej przyjdzie o 5. I że wcześniej później nie dostanie, ani wcześniej, tylko o 5. Więc zaczęła wstawać o 5, powiedziała, coś Bóg dla mnie ma. I się modli. Już jakiś czas się modli. Więc ja tak jeszcze śpię godzinkę i sumienie mnie rusza i mówię, no nie, żona się modli, no to ja muszę dołączyć. Ja
Zaczynam się modlić o szóstej, tak? No ale później w ciągu dnia też mam czas modlitwy. Kiedy sobie się modlę, ja nie wiem jak to jest, w czasie modlitwy, jak się człowiek głośno modli i tak rzewnie się modli, to jak odbierasz telefon później, to ten głos jest nienormalny. Ty myślisz, że ty normalnie mówisz, a nie mówisz normalnie. I kiedyś odbieram telefon, skończyłem się modlić i idę jeszcze, halleluja, dzwoni telefon, więc biorę telefon i tam jakiś facet dzwoni do niego tak. Czy pastor Krzywy? Tak. A przepraszam, bracie, do której ty śpisz? Ja tak nie wiedziałem, o co mu chodzi. A dlaczego pytasz, do której ja śpię? No mówisz takim zaspanym głosem. A 11 w dzień jest. To myślałem, jakby był pod ręką, to bym zapomniał, że jestem chrześcijaninem. Tak? On mnie będzie rozliczał, kiedy ja śpię, a kiedy się modlę. Tak? A kiedy coś robię. A może podróżowałem całą noc. Czasami tak bywa. I przyjeżdżam, muszę wyspać się przynajmniej te 4 godziny. Tak? To mogę spać. Jak przyjeżdżam o 6 powiedzmy, to mogę spać do 11, czy nie mogę? Ale wtedy się modliłem. I okazuje się, że jak się modlisz głośno i wzruszysz się przed Bogiem, to twój głos brzmi tak, jakbyś spał przed chwilą. Powiedziałem, modliłem się. Chrześcijanin dzwoni po duchową poradę i urąga mi przez telefon. Widzicie logikę? Nikomu nic winni nie bądźcie. Tak jest powiedziane. Oddawajcie komu, co się należy, bo wtedy otrzymacie błogosławieństwo. To znaczy, że w tym ci, którzy tu są, mają czyjś problem. Czy to jest takie słowo ogólne? Nie, to jest słowo dla was. Dla tych, którzy przyszli. Nie dla tych, co nie przyszli. Najczęściej tak siedzimy i mówimy, oj, żeby ten mój sąsiad był, to dla niego. Nie, to dla ciebie. Tam ci dostaną swoje słowo. Bóg wie, kiedy oni przyjdą. Więc słowo jest dla was. To znaczy, że gdzieś komuś coś brakuje, coś trzeba załatwić, tak? Więc oddawajcie każdemu to, co się komu należy. Jeżeli komuś należy się podatek, należy mu oddać podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. A komu cześć, temu cześć. Tak? Wiecie, że diabeł poniża sług Bożych? Czy nie? Poniża. Nastawia, ludzie urągają. To dlaczego Kościół nie wywyższa swoich? Dlaczego Kościół nie dba o swoich? Dlaczego? To nawet w świecie ludzie zrozumieli pewną zasadę. Wybierają biedaka na króla i uczą go jeść, robią mu złoty fotel, dają mu przepiękne jedzenie, piękny samochód mu kupują, dają mu straż przyboczną, robią splendor, na rękach go noszą. Po co? Bo to podnosi rangę narodu. Oni honorują swojego króla i bardziej go honorują, tym bardziej rośnie ranga narodu. A jeżeli nie honoruje swojego króla? Niektórzy mówią, ta królowa Elżbieta znowu wyprawiła jakąś ucztę i to tyle pieniędzy poszło. Albo przejechała się tym swoim słynnym powozem po Londynie. To tyle pieniędzy. Ale jaka ranga? Tego nie liczą, tak? Jaka ranga? Jak szanują ją wszędzie, tak? Jak się rozwodzą, jaki kapelusz ubrała. Myślałem sobie, kapelusz jak kapelusz. Oni mówią, nie. Jak przyjechali gejowie, to ona ubrała kapelusz, który świadczył przeciwko gejom. Kolor ich i forma tego kapelusza. I powiem, faktycznie, ja na to nie zwróciłem uwagi. Ona nie mówi, bo jej nie wypada powiedzieć, ale ubrała kapelusz, który im powiedział. Czy? Warto było zorganizować paradę? Warto było. Więc komu cześć, temu cześć. Komu cześć, temu cześć. Wiele kobiet byłoby szczęśliwszych, gdyby wypracowały w sobie to, że z męża czynią bohatera. Wiecie, moja córka jest introwertyczką. Ale męża wzięła sobie takiego... Jest doktorem. Znaczy, nie medycyny. Doktorem nauk.
I taki myśliciel. Czy myśliwy? Myśliwy, bo myśli, tak? Myśliciel. No i kiedyś mówi do mnie, tato, będziemy robić sobie gładzie na ścianach. Bo wynajmujemy mieszkanie i właściciel zmniejszył nam czynsz, kiedy zrobimy gładzie. No ale jestem jeden tydzień, mieszkałem we Wrocławiu, czy pod Wrocławiem. Przyjechałem też następny raz, po 3 miesiącach przyjechałem. A tych gładzi jak nie było, tak nie ma. I w końcu mówię, Tomek, obiecaliście człowiekowi, że zrobicie gładzie. A moja córka wzięła mnie na bok, mówi, tato, nie naciskaj na niego. On musi zdecydować, bo inaczej on będzie pod twoim pantoflem. Ja nie chcę mieć męża pantoflarza. Ja mu tłumaczę, ja go wspieram i ja ci gwarantuję, on kiedyś to zrobi. On się boi. Jak ty przyjeżdżasz, to on drży, bo ty na niego naciskasz. Nie rób tego. Niszczysz mi męża. On musi być facet z krwi i kości. Ja na niego wpłynę i on, nie wiedząc o tym, wykona to, co ja chcę i pomyślisz, że on sam to wymyślił jeszcze. No mądra baba normalnie. Ja bym na to nie wpadł. Czyni bohatera. Bo chcą kobiety księcia na białym koniu, tylko jak uczynią z niego pantoflarza, to już bohatera z niego żadnego nie będzie. Czy będzie? Nie będzie. Pantoflarz jest po prostu pantoflarz. Tupniesz, on się chowa pod stół. Nie ma swojego zdania. Która to lubi? Każda się zmęczy. A jak przyjdzie czas przekwitania, to dopiero. Do widzenia. Więc potrzebujemy mieć bohaterów. Komu cześć, temu cześć. To nie chodzi o to, kto jest ważniejszy. Chodzi o to, jakie mamy potrzeby. Jeżeli wychodzimy im naprzeciw, wtedy jest super. Komu cześć, temu cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej. A miłość co jest? Miłość to nie jest słowo tylko, tak? Miłość to jest konkretny czyn. To nie jest miłość moja. Czyli to się nazywa, jak ktoś ma swoją miłość, miłość do siebie, a to się nazywa? Narcyzm się to nazywa. Człowiek patrzy w lustro, mówi, jaki on jest, jak jest piękny. Po prostu taki mądry. Ani skazy, ani zmazy. To jest narcyzm. Zakochanie się w sobie. Więc nie kochamy samych siebie. Bo wtedy będziemy tylko nieszczęśliwi, bo ludzie będą zgorszeni nami. Przez jakiś czas może zachwycenie, powiedzą, to jakiś dziwak, po prostu, czy dziwaczka. Dajcie spokój. Ale człowiek jest zadowolony, kiedy inni widzą owoce. Czyli doceniają ciebie, jak ten to zrobi, to po prostu. Z nim to warto być, z nią warto być, jak ona ugotuje. To jak zaczyna gotować, to już mi żołądek zaczyna pracować. Wiecie? To motywuje do pracy? Więc oddajemy cześć. Ja chciałem, żeby moja teściowa dobrze mi piekła, bo żona z początku nie bardzo się kwapiła. Trzeba działać politycznie. Zacząłem chwalić moją teściową. Mamo, super pieczesz. Nie wiem, dlaczego sernika nie chcesz mi upiec, bo ty super pieczesz. Jakbyś upiekła mi sernik, to na pewno byłby dobry. I tak ją motywowałem, że upiekła mi sernik. Zajęło mi to pół roku, ale upiekła. Był taki dobry. Do dzisiaj mi piecze serniki. Już mówię, mama, upiesz piernik. Lepiej mi wychodzą serniki. Zmotywowała się, bo jej wyszło. A z początku mówiła, męczysz mnie. Powiedziałem, mamuś, nie. Sama będziesz to lubić. Nauczysz się więcej. Potrzebujesz się więcej nauczyć. Jak będziesz więcej umieć, będziesz się sama więcej szanować. Inni cię będą szanować. Motywowałem ją. Tak? Oddawałem jej cześć. Kiedy zacząłem się z nią kłócić jakąś rzecz, Bóg mi powiedział, chcesz tracić, to się z nią kłóć. Ale jeżeli chcesz, żeby ona się rozwijała, to musisz ją chwalić. Na nią działa pochwała, nie bat. Zacząłem to robić, działa. Po prostu niesamowite. Więc miłość bliźniego to wychodzenie mu naprzeciw. Nie piętnowanie jego wad. Bo każdy z nas ma, tak? Wady. Każdy. Ale podnoszenie jego rangi, bo człowieka szanujemy nie tylko za wygląd, tylko szanujemy za co?
Za charakter. Za jego empatię. Za to, że z nami jest. Za to, że potrafi kochać. Że potrafi nie powiedzieć nam o naszych wadach. W pewnych momentach, tak?
Że nas akceptuje. Drodzy, bo miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem zakonu jest miłość. A czyńcie, wiedząc, że już czas. Że już nadeszła pora. Na co? No? Kto słucha słowa?
Zbawienie.
Przepraszam, że tak mówię. Ja mogę was traktować jak rodzinę? No. Nie obrażajcie się na mnie. Czas, żebyśmy się ze snu
obudzili.
To znaczy, że zasnęliśmy? To znaczy, że pewnych rzeczy nie rozumiemy? Że czasami mamy sny, a sny to nie jest rzeczywistość, tylko to jest sen, tak? Anglicy mówią, czy angielskojęzyczni, dream to jest marzenie senne, tak? To jest jak film, życzenie. Więc mamy sny i myślimy, że to rzeczywistość? Mieliście tak kiedyś? Śniło wam się, myśleliście, że to prawda? Budzisz się, a to tylko sen. Tak? Więc czas, żebyśmy się obudzili ze snu i nagle patrzysz, a rzeczywistość jest brutalniejsza. Nie jesteś gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś pięknej rivierze, tylko po prostu śpisz na pryczy. Źle ci jest. Nie wiesz, lodówka pusta, tylko światło w niej jest. To jest rzeczywistość. Czas, żebyście się ze snu obudzili. Czas, żebyście coś zrozumieli. Bo jeżeli w lodówce jest tylko światło, to jest czas, żeby zabrać się za robotę. Bo nie masz pieniędzy. Trzeba zabrać się za robotę. Niektórzy mówią, za 800 zł nie będę pracował. Ale jak nie będziesz pracował, to nawet 800 zł nie będziesz miał. Mało tego, stracisz jeszcze nawyk pracy i umiejętność pracy. Rozmawialiśmy dzisiaj z Darkiem, że człowiek, który 10 lat nie pracuje, to już go do roboty raczej nie zagonisz, a jak go zagonisz, to będzie byle jakim pracownikiem. Więc żeby nie być byle jakim pracownikiem, należy nawet za darmo trochę popracować. Żeby mieć nawyk pracy, żeby mieć umiejętność pracy, żeby zrozumieć, co to jest praca, bo mówią, że syty głodnego nie zrozumie. Nie rozumie, dlaczego tak jest. A później mówią, bo on ma, bo jeździ furą. Ale to, że pracuje od 8 do 8, 12 godzin, to mówią, to jest durny. Traci życie. Przyjemności mu uciekają, ale furą jeździ. I mu zazdroszczą, tak? Myślą, że mu się należy. Jak ty masz, to musisz się z nim podzielić. To chyba Robin Hood tak robił. To nie swoje dawał, tylko czyjeś. Z tego, co pamiętam, tak? Potrzebujemy więc zrozumieć, że Bóg chce, żebyśmy się ze snu obudzili. Bo sen to nie jest rzeczywistość. To jest wyimaginowana rzeczywistość, która jest nierealna. I w kościele wielu ludzi tak chodzi. Wiecie, jaki mamy problem z jednym człowiekiem w kościele? U nas tam siedzi, ma swoje przekonania. Wy to jesteście grzeczni. Ja was takie rzeczy posuwam, a wy normalnie mnie jeszcze nie kamienujecie. Ale u nas tak nie jest. Niektórzy ludzie są charakterni. Stoję za kazalnicą i coś mówię i to nie tak jak do was z wami, to się nie obchodzę delikatnie, a z nimi to już tak, bo oni mnie znają. I ja tam mieszkam, tak? To ma znaczenie. I mówię delikatnie, a on siedzi tak naprzeciw, z tyłu, ten Darek. Tylko Darek tak nie robi jak on, a on się zachowuje. I głowa pod... Mamy ławki w kościele, mamy taki historyczny kościół. Ławkę pod... I słyszę. A 140 ludzi na sali. A facet się tak zachowuje. I myślę sobie, no normalnie wezwę policję. Wiecie, że nie można zakłócać spotkań religijnych? To jest karalne? Niektórzy o tym nie wiedzą. Za to jest paragraf. Ktoś zakłóca nabożeństwo, policja go aresztuje, w kajdankach go wyprowadzi. Tak? I podchodzę, mówię, człowieku, Nawróciłeś się. Dwa razy się nawracałeś. Bóg jest dobry. A on fuczy. Po prostu myślę, że jak niektórego nie walniesz, to mu klepki na miejsce nie nachodzą. Gdzieś się pomieszały. Nie rozumiem takich ludzi. Przychodzi i żyje w jakimś amoku. To jakby się naćpał. I myśli, że mu wolno. A przychodzą ludzie, jeszcze siedzi przy wejściu, przychodzą ludzie z zewnątrz i jak słyszą, jak on sapie jak parowóz, jak się klepie po głowie, jak coś mruczy pod nosem, to wiecie, co robią? Zawijają się, już nie ma. Tak mamy niedobrą opinię, bo nas patrzą na dziwaków, tak? Oddaj swoje życie Jezusowi, w Marię nie wierzą. O jej obdarzie depczą. Słyszeliście takie rzeczy? Do kota się modlą. Tak, u nas kociawiara się nazywa. No, tak. Więc różne rzeczy o nas mówią. Więc nie mamy dobrej opinii w społeczeństwie. A jeszcze takie przychodzą i widzą takiego dziwaka, który śpi i fuczy. Bo jak człowiek śpi, wiecie, ja mówię do Halinki, obudziłem się, moja żona Halinka. Halinka, ale dzisiaj chyba nie chrapała. Tak mi się dobrze spało. Ona mówi, dobrze, że miałem stopery. Tak ciąłeś jak drwal. Rzadko tak ci się wjechało. Człowiek jak śpi, to nawet nie wie, że chrapie. Mówi, Halinka, spałem spokojnie. I ona odkrywa kołdrę, mówi, popatrz na prześcieradło. Z jej strony równiutkie, jak wyprasowane, a z mojej strony tak skręcone. Mówi, wytłumacz sobie to. Nie musi już nic mówić. Ale ja w moim przekonaniu spałem spokojnie, tak? Jestem wyspany. Bo spałem. Bo mój umysł nie funkcjonował wtedy tak trzeba, tak? Bo byłem w śnie. Więc Kościół, ludzie w Kościele powinni się ze snu obudzić. Nie być jak w amoku. Nie żyć mrzonkami. Nie myśleć, że to, co oni myślą, to jest rzeczywistość. Rzeczywistość to jest Boże Słowo. Rzeczywistość to jest poruszone, ożywione przez Boga Boże Słowo. Ożywione przez Boga, to znaczy, kiedy Duch Święty przychodzi i ożywia to Słowo w Tobie. Dlatego jest napisane, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, tak? Nie, tylko samo czytanie. Bo litera zabija. Więc potrzebujemy się obudzić, żeby usłyszeć od Ducha Świętego prawdziwą interpretację, co to znaczy. Dokąd On nas prowadzi, jakimi chce nas mieć. Jakimi chce nas mieć. Wiecie? I ludzie muszą się obudzić. Ja chcę wam powiedzieć parę trudnych takich rzeczy, ale one mnie bolą. Na przykład jestem w pewnym miejscu i ojciec, taki święty człowiek z Kościoła, są tacy święci ludzie w Kościele. I mówi, wiesz bracie, robimy ewangelizację. Mówi mi, ile będzie kosztować ewangelizacja. Zamówili zespół, to, tamto. Ewangelizacja, wyjdziemy na ulicę. Ale później jestem u niego w domu, patrzę na zdjęcia, że powinno być ich więcej, a jest ich mniej. No bo ludzie mają wystawkę zdjęć. Pytam się, gdzie twój syn? I wiesz, pracowaliśmy nad nim. Ale zaczynamy przechodzić na system amerykański. W Ameryce chłopak osiąga 16 lat, dostaje stary samochód, wynajmuje się mu mieszkanie i aut z domu. Tak? I co ty zrobiłeś? No bo wiesz, nie słuchał, na nabożeństwa chodził albo nie chodził, czasami drzwiami strzelał, to myśmy mu, ja mu drzwi pokazałem, dałem mu kopniaka w pełną część ciała i do widzenia. I chłopaka nie ma. Tak na niego popatrzyłem, ja go rozumiem, jego emocje, tak? Ojciec boleje, że syn nie chodzi tak, jak trzeba. Ale mówię do niego tak. Czy ty z głupim na głowie się pomieniałeś? U was się też tak mówi? On mówi, o co tobie chodzi? Powiedziałem, no jak to o co? To ty wychodzisz na ulicę z twoim kościołem, płacicie kupę kasy, żeby zrobić ewangelizację dla ludzi, którzy tam żyją, tak? Może rodzice tak samo ich wygonili, jak swojego syna. A twój syn ginie. Zrodziłeś go, inwestowałeś w niego i on ginie. Gdzie on ma się nawrócić? O czym on będzie pamiętał przez całe życie? Że jego święty ojciec pokazał diabelskie serce. Będzie tak pamiętał? Gwarantuję wam, że tak będzie pamiętał. Jak ktoś będzie mu mówił Ewangelię, to on powie, ja już taką znam. Rozmawiałem z takimi ludźmi. Oni tak to pamiętają. A kiedy był u ciebie w domu, nawet jak się z nimi nie zgadzałeś, to miałeś na niego wpływ. mogłeś zmienić swoje życie, bardziej być chrześcijaninem, bardziej jaśnieć, bardziej dać mu przykład i pewnie by się nawrócił. Okres buntu by mu minął i pewnie by się nawrócił. A tak nie masz na niego żadnego wpływu, a wręcz przeciwnie, zerwałeś wszystkie więzi. Czy ty jesteś mądry? Czy ty się obudziłeś ze snu? A może twój honor tak ucierpiał, że ty taki święty w kościele, a twoje dziecko łajdak. To łajdacy się nawracają, tak? Lepiej się nawracają, jak ci pobożni. Więc Bóg chciał go zbawić, ale ojciec wygonił syna. To chyba nie jest okej. Zasnął. Miał sen. Nie miał rzeczywistości. Wygonił syna w tym śnie. Ale już tego cofnąć nie może. Więc Bóg mówi, obudź się. Honor trzeba schować do kieszeni. I trzeba czasami przyjść przed kościołem i powiedzieć, w moim domu coś jest nie tak. Ale to jest pobudka, żebym się przemienił. To jest coś, co mnie motywuje do tego, żebym stanął przed Bogiem w inny sposób. Zacznę szukać Bożego oblicza. Nie będę robił maski, tak? To apostoł Paweł powiedział, ale zasłona, i mówił o swoich braciach. Do tej pory jest na ich serca, tak? Mają gorliwość do Boga, ale jaką gorliwość? Nierozumną, nierozsądną. Więc zasłona jest na ich serca do tej pory. I nie spadła, i nie widzą, nie rozumieją. Patrzą i nie widzą, bo zasłona jest. Potrzebujemy więc ze snu się obudzić i nie czynić sobie chwały. To Bóg nas podnosi na wyżynę. To Bóg nas motywuje. To Bóg jaśnieje w nas. Chrystus w nas nadzieja, chwała, tak? Ja chcę wam powiedzieć, przyszedł czas, kiedy Bóg wam dokręci śrubkę. Macie się obudzić ze snu. Macie być bliski dla swoich bliskich chrześcijanami. Macie szanować tych, którzy nie są doskonali, ale Bóg ich ustanowił w pewnych miejscach i mają na was wpływ. Jeżeli chcecie liczyć błogosławieństwo pastora, szanujcie pastora jako pastora, nawet jak jest niedoskonały. Szanujcie ojca jako ojca. Mój ojciec mnie prześladował i z domu mnie wygonił za to, że się nawróciłem, ale kiedy z nim rozmawiałem, stałem przed nim. Szanowałem go. I powiedziałem, tato, nie rozumiesz mojej postawy. Nie rozumiesz, że moje życie oddałem Bogu. Ty tego nie rozumiesz, ale jesteś moim ojcem, zawsze byłeś dla mnie dobry, kupowałeś mi buty, a sobie nie kupiłeś, ja to wiedziałem. Powiedziałem, tato, będę cię szanował. Szanowałem mojego ojca. Mogłem też powiedzieć, łajdak, wygonił mnie z domu, nie dał mi kasy. Ten ojciec o mnie walczył. Ten ojciec o mnie dbał. Wiele razy, kiedy chorowałem, to on sobie odmówił, a mi dał. Nie rozumiał czegoś. Powinien rozumieć, nie rozumiał. To, co mam się od niego odwrócić? Więc kiedy przychodziłem do niego, on do mnie mówił, to ja wstawałem i słuchałem go stojąc. Bo mój tato miał autorytet. Nie był doskonały. Ale dzięki temu mam błogosławieństwo ojca. I dzięki temu mam błogosławieństwo w domu. I dzięki temu każde z moich dzieci służy Bogu. Rozumiecie? Bo mam błogosławieństwo ojca. Nie tylko tego niebieskiego. Bo szanowałem mojego ojca i szanowałem moją matkę i szanowałem mojego dziadka. Nauczyłem się tego. Do dziadka nie mówiłem nigdy przez ty, tylko przez wy. Ze wschodu pochodzimy. Mówiłem, dziadku, co robicie? Gdzie idziecie? Szanowałem go. Szacunek rodzi szacunek, złość rodzi złość. Tak? Potrzebujemy się pewnych rzeczy nauczyć. Nie jesteśmy doskonali, ale ja chcę mieć błogosławieństwo. Myślicie, że mój pastor mi się ze wszystkim podoba? Ja sam byłem pastorem. Rządziłem w kościele. Wiecie, że pastor rządzi? Powinien rządzić. Rządziłem w kościele. I nagle Bóg powiedział, zostałeś pastorstwo. I to było dla mnie wyzwanie, bo wiedziałem, że ktoś będzie rządził mną i ktoś nie będzie taki doskonały jak ja. I wiedziałem, że pierwsze, co zrobiłem, kiedy już przestałem być pastorem, poszedłem do... Zmieniłem zbór, żeby tamtemu następcy nie robić tyłów, to bo ja miałem autorytet, no i szkoły nie miał, więc ja pojechałem do innego zboru. I poprosiłem pastora o spotkanie, stanąłem przed pastorem, on nie wiedział, czego się spodziewać, co ja od niego chcę. I stanąłem przed nim, powiedziałem, stanąłem na baczność. Ja mówię, Ryszard, nie wygłupiaj się, kawę pijemy ze sobą. Znamy się. Powiedziałem, słuchaj, to jest inna sytuacja. Z
stoję przed Tobą jak przed moim pastorem i powiadam Ci tak. Ślubuję Ci, że nie podniosę na Ciebie ręki. Ślubuję Ci, że nie podniosę na Ciebie głosu. Ślubuję Ci, że nie będę krytykował Twoich poczynań. Chociaż wiem, że Twoje decyzje nie będą mi się podobać. My jesteśmy jak woda i ogień. Ty jesteś zupełnie inny ode mnie. Ja mówię, Ryszard, nie wygłupiaj się, siadaj. Powiedziałem, słuchaj, jak ja Ci tego nie będę ślubował, to masz podział zboru załatwiony. Chcesz? I mówi, co Ty opowiadasz? Mówi, tak. Bo ja się nie zgadzam z Tobą. Ty jesteś ode mnie zupełnie inny. Jeżeli ja Ci tego nie ślubuję, jeżeli ja się nie zwiążę ślubem, to masz bunt w kościele załatwiony. Więc ja Ci ślubuję, bo ja chcę Ciebie szanować. Bo ja chcę Ci ulegać. I ja wiem, że będzie mi źle. Do tej pory ja rządziłem. I będzie mi ciężko Ci się poddać. Ale ja Ci ślubuję. Łzy mi ciekły i wiedziałem, że mnie to będzie boleć. Wiecie, jak mnie bolało? On czasami takie głupie decyzje podejmował, że po prostu myślałem, że wybuchnę jak bomba atomowa. Ale stałem, zęby zacisnąłem, powiedział, i on sobie, tak, buntujesz się? Tak mi mówił jeszcze, tak? Buntujesz się? Nic jeszcze mu nie powiedziałem, tylko wiecie, po minie mi widział. I powiedział, pół roku nie będziesz głosił. Gdyby to miał jeszcze dobrych kaznodziejów. Ja nie jestem dobry, ale byli jeszcze gorsi. Jak zaczynał mówić od pierwszej Mojżeszowej i kończył na objawieniu, nie wiedziałem, o czym mówił. Znacie takich kaznodziejów? Ja znam. Przez jaką karę muszę ich słuchać? A ja miałem karę, siedziałem. Nie mogłem głosić. Wiecie, jaka to była próba? Ale rozumiałem, że to Bóg, że to nie Jego zła wola. Że Bóg chce mnie złamać. Że to moja pycha, że to moja hartość. Że Bóg chce mnie złamać, bo inaczej sobie w życiu nie poradzę, bo inaczej nie wykonam zadania, które Bóg mi zlecił. Do tego zadania potrzeba pokornego człowieka. Więc znosiłem. Siedziałem, płakałem i mówiłem, Boże, błogosław go. I po pewnym czasie on przychodzi i mówi, Ryszard, zdałeś egzamin. Możesz głosić. Mówię, ty dziadu jeden. Nie mówiłem mu tego, pomyślałem. Później Boga przeprosiłem. Bóg to rozumiał. Na szczęście, że Bóg to rozumie. Drodzy, Bóg chce naszego błogosławieństwa. Wy potrzebujecie błogosławieństwa. Każdy z nas go potrzebuje. Każdy z nas. Więc ja chcę szanować moich przełożonych w Panu. Chcę szanować moją żonę. Widzicie, żonę się zawsze jest super dla mnie? Bo ona jest dla mnie jak piła czasami. Jak mnie wbije kolec, to mnie 2 tygodnie boli. Ale ona mówi, kocham Cię, to Ci powiem. Nie myśl. Inni Ci schlebiają. Bo Ty jesteś wielki. Jeździsz, prorokujesz. Ludzie Cię muszą szanować, żebyś mi źle nie naprorokował. A ja Ci powiem prawdę. Michańka, miej litość. Nie ma litości. Bo jak będę miała litość, to Ty zboczysz z drogi prawdy. Mówię, Boże, jaką bawę mi dałeś. Po prostu. Ale gdyby nie ona, to mnie tu nie było. To boli, ale to zmienia. Ja się obudziłem ze snu. A jak tylko zasypiam, to ona już robi wszystko, żebym się obudził. Bóg przyszedł z błogosławieństwem. Ale błogosławieństwo kosztuje. Zbawienie jest za darmo, ale błogosławieństwo kosztuje. Potrzebujecie poruszenia i ono przychodzi. Ale zastanówcie się nad tym tekstem. Ten tekst jest dla was. Ten tekst jest dla was. Ja mogę się pomylić. Ja mogę głupotę walnąć. Ale tekst się nie myli. To słowo dostałem dla was. Modliłem się i Bóg mi powiedział, powiedz im, bo są bardzo cenni. Albo posłuchają, albo stracą. Powstańcie, pomodlimy się.
Dobry Ojcze, pełen chwały Królu, ja dziękuję Ci za to, że masz w głębokiej miłości ten Kościół. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty kochasz każdego z nich, ale każdemu z nich dajesz też odpowiedni autorytet, godność, namaszczenie i wpływ. Ja dziękuję Ci za pastora, Panie. Ty znasz jego przeżycia, znasz jego wołanie, Ty znasz jego wstawanie i kładzenie się. Dobry Panie, ja modlę się o to, żeby dawał miłość owieczką, ale żeby dostawał też szacunek. Obdaruj go takim autorytetem, żeby na jego słowo demony wychodziły i choroby ustępowały. Żeby ludzie się jednali i żeby rodziny się jednoczyły. Ojcze, modlę się, żeby Kościół go szanował i żeby pełnia autorytetu, którą mu dałeś, mogła wejść w Kościół, żeby oni to przyjęli. Pobłogosław Panie i daj nam nastawienie wszystkim, abyśmy przyjmowali Twoje sługi jako sługi, abyśmy mieli Twoją zapłatę. Ty powiedziałeś, że nawet kubel zimnej wody nie będzie bez zapłaty. Panie, więc nie jesteśmy bezinteresowni. Dzisiaj mówię Ci, chcemy Ci służyć, ale chcemy mieć tę zapłatę. Błogosław nas w tym. Ty widzisz nasze zmęczenie, Ty widzisz nasze rozdrażnienie, Ty widzisz, Panie, że wiele rzeczy nie rozumiemy i z wieloma rzeczami do Ciebie przychodzimy, chcąc się z Tobą pokłócić. Przebacz nam, Panie, naszą odwagę czy nierozwagę, ale daj nam też, Panie, ulgę, bo jest nam ciężko. Chcemy się obudzić ze snu. Dodaj nam więc soli trzeźwiących. I ześlij nam Ducha Świętego, który przekonuje i wprowadza we wszelką prawdę i ubogaca i prowadzi i napełnia pokojem. Ty powiedziałeś, gdzie Duch Pański, tam wolność. Panie, nie chcemy już żyć w żadnej niewoli. Chcemy być w wolności. Niech przyjdzie do nas prawdziwa wolność cudownych Boże dzieci. Wylewaj, Panie, na nas Twoją łaskę każdego dnia. I spraw poruszenie w tym mieście. I spraw, Panie, żeby ludzie w tym mieście wiedzieli, że jest Kościół żywy. I że przychodzili i mieli pełną z tego korzyść. Żeby ich życie było zmienione. Żeby przyszło uzdrowienie do ich wnętrza. Żeby, Panie, przyszło polepszenie sytuacji finansowej. Żeby zobaczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, który o nawet najmniejszą rzecz się troszczy. Panie, stoimy dzisiaj jako Kościół, wołając, udziel każdemu z nas potrzebnej nam łaski. Zmiłuj się nad nami. Chcemy Ciebie słuchać. Chcemy Ciebie słuchać. Nie chcemy być opieszali, nie chcemy być leniwi, chcemy Tobie służyć, Panie. Chcemy znać akcenty i chcemy znać priorytety. I chcemy wiedzieć, Panie, że Ty ciągle na nas czekasz. Porusz nasze serca. Niech błogosławieństwo Twoje tutaj będzie na wieki. Amen. Błogosławię Was, kochani.